Kieszenie pełne słońca, bardzo mi się podoba.
No i czy takie kieszenie pełne słońca przyniósł ze sobą, właściwie przywiózł Christian Durman?
Ja myślę, że cały plecak energii dobrej.
I doświadczeń.
Całe serce. Przede wszystkim dobra, słońca, uśmiechu i radości, tego, czego nam ostatnio w Polsce brakuje.
To może tytułem wstępu. Wyposażony w odpowiednie flagi wyruszyłeś w podróż marzeń. Zajęła tobie 24 dni. No i właśnie, jakie było zamierzenie tego wyjazdu tam?
Zamierzenie wyjazdu to było przywieźć radość, odnowić się, przemyśleć pewne rzeczy. A z takich przyziemnych spraw to była baza pod Mount Everestem, to była baza pod Amadablam. I trzy ponad pięciotysięczniki, najwyżej gdzie byłem to 5700, Kalapatar i fenomenalny zachód słońca na Everestie, na ostatnim miejscu na świecie, gdzie to słońce o zachodzie widać.
To może od początku. W którym momencie swojego życia pierwszy raz pomyślałeś o Nepalu? Bo to nie jest wycieczka na jakąś egzotyczną plażę.
To nie są Bieszczady.
To jest pytanie, jak... Od kiedy myślałeś o aktorstwie? To ja odpowiadam zawsze, że aktorstwo i góry w moim sercu były od zawsze. Taki moment przełomowy to chyba jakieś 5-6 lat temu, kiedy zacząłem czytać literaturę górską. Dowiedziałem się, że jest coś takiego jak baza pod Mount Everestem, że nie trzeba wspinać się aż na Everest, żeby poczuć ten klimat, żeby poznać tych fantastycznych ludzi, którzy tam żyją. No i myślę, że to było dobre 5 lat temu. I tak to we mnie tkwiło, siedziało, aż przyszedł jeden moment. W zeszłym roku, pod koniec, w połowie października, powiedziałem, jak nie zrobisz tego teraz, będziesz czekał kolejne 5 lat.
Mhm. Czyli żelazna konsekwencja.
Znałeś to miejsce z literatury, z opowiadań, z internetu, ze zdjęcia. Co zastałeś na miejscu? Spodziewałeś się?
W ogóle jakby będąc tam na miejscu i kiedy wysiadłem w Katmandu z samolotu, poczułem to ciepło, te 15 stopni, 17, zupełnie inne powietrze i poczułem się, jakbym tam już kiedyś był. To było niesamowite uczucie. Strasznie się wzruszyłem, poszły mi łzy, że jestem na ziemi, o której zawsze marzyłem. Więc no ten moment takiego pierwszego postawienia stopy na lotnisku w Katmandu był dla mnie bardzo wzruszający, a zastałem coś mega mistycznego, co jest nie do opisania, czyli takie połączenie Polski i Himalajów. Coś, czego nie jestem w stanie nazwać. Jak mieszkańcy tamtych wiosek himalajskich słyszą, że jesteś z Polski, to po prostu radość, drzwi otwarte, najlepszy pokoik, najpyszniejsze jedzenie.
Tak nas lubią?
Tak nas lubią i wydaje mi się, że to przez to, że przez wiele lat to Polacy jako pierwsi zdobywali te ośmiotysięczniki i pozostawili po sobie bardzo dobrą drogę.
Wszystko tak pięknie, gładko przebiega, przynajmniej teraz, jak to o tym opowiadasz, ale kiedy przyszedł czas na takie trudniejsze etapy tej wyprawy?
Na zwątpienia? Mhm. Zwątpień było wiele i rozmów przeprowadzonych z samym sobą również. Pierwsze zwątpienie było na przejściu przełęczy Kongmala Pass 5300 z groszem, kiedy z moim plecakiem, bo byłem w Himalajach bez przewodnika, bez szerpy, wszystko zaplanowałem sam. Plecak niosłem sobie też sam, co okazało się już po kilku dniach dość dużym obciążeniem i utrapieniem, aczkolwiek też potem okazało się wielką siłą dla mnie. No i to był pierwszy moment. Przełęcz Kongmala Pass, kiedy spod nóg zaczęły mi się sypać luźne kamienie, kiedy ten plecak zaczął mi doskwierać, to podejście na 5300 z groszy no nie było łatwe, było pełne postoju, chęci zawrócenia z powrotem, odpoczynku, ale nie poddałem się, zagryzłem zęby i schodząc czekała mnie kolejna góra. Tą górą okazał się lodowiec Kumbu, podobno nieczynny. Ale jak wszedłem na takie przejście, to jest taki jęzor lodowy 17-kilometrowy, który ten lodowiec odrzucił tony piachu po prostu na boki, więc trzeba było na ten piach wejść. spojrzałem na dół, usłyszałem wielkie jakieś hałasy, ogromne hałasy lodowcowe i stwierdziłem, no fajnie, fajnie, w książkach napisaliście, że jest nieczynne, tak? No bomba, dobra. I w tym momencie, kiedy już chciałem ruszać przez lodowiec do miejscowości Lobucze, to już na 5000 było, no wtedy przyszły ogromne, kłębiaste chmury. I na to pan Krystian po prostu stwierdził, że buduje sobie łóżko i tu będzie spał.
Zostaje.
I zostaje. Zostaje w tym miejscu pod gołym niebem. Dodam tylko, że w nocy na tej wysokości było, no jak było minus 18, 15, to było ciepło. I zacząłem budować tam sobie posłanie z himalajskich lodowcowych kamieni. No ale po półtorej godzinie pogoda okazała się łaskawa. Dołączył do mnie tamtejszy szerpa razem z trójką Wietnamczyków, którzy byli już totalnie wykończeni tą trasą. Szli gdzieś za mną cały czas, półtorej godziny. No i stałem się jednym byłem polskim szerpą, bo szerpa nepalski szedł w przodzie, ja szedłem z tyłu, a sekurowaliśmy tych Wietnamczyków, którzy byli po prostu przerażeni widokiem lodowca. No, ja już tam kiedyś byłem mentalnie, więc stwierdziłem, że damy radę.
Czułeś się jak u siebie. Dobrze, góry górami, widoki widokami, ale przede wszystkim na swojej drodze spotkałeś mnóstwo ciekawych ludzi. Zapamiętałeś szczególnie którąś z postaci, które natknęły się po drodze na ciebie?
Tak, mam takie wspaniałe zdjęcie, które można zobaczyć na moim Instagramie. To jest zdjęcie takiej wspaniałej rodziny szerpańskiej właśnie z miejscowości Tok Tok. To jest jedna z pierwszych miejscowości na trasie pod Mont Everest. No to jest rodzina złożona z małego chłopca, żony i męża, którzy przyjmują turystów, bo tam się tak u nich mieszka, u nich się je, oni z tego żyją, funkcjonują potem przez cały rok z tego, co zarobią na turystach. Ale oprócz tego, że zarabiają na turystach, okazali mi dużo miłości, dużo serca, dużo opowieści. Łamanym angielskim bardzo, ale no najcudowniejszy moment było, kiedy ten młody chłopiec spędził ze mną cały wieczór, graliśmy w gry na telefonie, dzieciaki biegały z flagami Polski, Unii Europejskiej, flagami Kalisza, które zabrałem ze sobą, żeby im wręczyć. No i muszę powiedzieć, że to było też niesamowite, że musiałem pozostawić po sobie dobre wrażenie, bo wracając już po bazie pod Mont Everestem, czyli w drodze powrotnej, po prostu czekali na mnie. Dzieciaki dalej biegały z flagami i jak się dowiedziałem od tego mojego przyjaciela Karmy Sherpa, bo tak ma na imię, że dzieciaki przestały ten tydzień, kiedy ja ruszyłem w Himalaje, nawet z tymi flagami spały. Więc no było to dla mnie niesamowite, jak niewiele tym dzieciom tam potrzeba do szczęścia, że nie są to jakieś samochodziki z najwyższej półki ze sklepu z zabawkami, tylko właśnie taka faga, o której nie mają zielonego pojęcia, co to jest, ale jest to dane z serca i oni to niesamowicie czują.
A skoro o flagach mowa, to pamiętasz na pewno, jak spędziłeś Dzień Niepodległości, w jaki sposób uczciłeś 11 dzień listopada?
No to było niesamowite uczucie, bo rano jak wyruszyłem, spojrzałem na zegarek, zresztą to było też troszeczkę przeze mnie zaplanowane. Wbiłem sobie polską flagę, europejską i kaliską w plecach, ruszyłem na trasę, byłem przez wszystkich zaczepiany i pytany, co to za flagi, co to za państwo. No i Japończykom, Kanadyjczykom, Niemcom, najmniej.
Kalisz.
Kalisz, tak, Polska. Poland, no Holland. Zaczepiani, robili sobie zdjęcia, pytali, co to za święto. Ja mówiłem, że obchodzimy w Polsce dziś Dzień Niepodległości i że chcę go spędzić dzisiaj z widokiem na Lotce, czyli na ośmiotysięcznik, na którym 29 lat temu zginął Jerzy Kukuczka, mój taki mentalny, wielki mentor, człowiek, który gdzieś tam zawsze obok mnie jest i jest dla mnie takim ważnym autorytetem górskim bardzo, przez swoje podejście do wspinaczki, przez swoje podejście do ludzi. I spędziłem ten Dzień Niepodległości przy Czortemie poświęconym między innymi jego osobie. Nie ukryję tego, byłem niesamowicie wzruszony. To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Jak teraz nawet o tym mówię, to zatyka mnie w gardle, bo to było miejsce, które chyba bardziej niż bazę pod Mont Everestem chciałem w swoim życiu zobaczyć.
Mhm. To powiedz nam w takim razie jeszcze, do jakich wniosków doszedłeś po powrocie z Nepalu?
żeby rozsiewać dobrą energię, żeby się szeroko uśmiechać, żeby codziennie rano wstawać i mówić sobie, to będzie piękny dzień, nie schrzań tego, rób tyle, ile możesz, wykorzystuj każdą minutę, każdy dany czas, każdego człowieka nie traktuj z góry, staraj się zobaczyć w nim to, czego nie widziałeś nigdy wcześniej. No i to są takie wnioski. Wiecie, tego jest wiele w mojej głowie. Ciężko jest to opisać słowami. To po prostu dzieje się w mojej energii. Mm-hmm. To jest to, co powiedziałaś, że jak wszedłem, to zobaczyłaś coś zupełnie innego niż na naszym ostatnim spotkaniu, kiedy byłem tutaj z Jankiem Peszkiem. I coś w tym jest, bo ja sam montując film właśnie z Himalajów, no muszę wam powiedzieć, że nie widziałem nigdy tak radosnych oczu w moim życiu.
Wrócisz tam.
Wrócę tam z misją, o której mogę powiedzieć, to jest mój cel w życiu. Chciałbym zbudować tam w Nepalu ośrodek edukacyjny i kilka podwórek dla dzieci, bo jest tam, z czego rozejrzałem się, wiem, że materiału do budowy jest mnóstwo. Teraz zastanawiam się, jak zdobyć na to fundusze w Polsce i kto będzie miał takie duże serce, żeby mi w tym pomóc. No bo ta energia, o której powiedziałem, że jest coś niesamowitego w połączeniu Polski i Nepalu, no to ja to odczułem na własnej skórze i na własnym sercu.
Ja tak sobie myślę, że wybierając się w taką podróż i później wrócić z takiej podróży szczęśliwie w jednym kawałku, z poczuciem takiej ogromnej satysfakcji, to potrzeba być nie tylko świetnie zorganizowanym człowiekiem, konsekwentnym, mieć siłę fizyczną, dobrą kondycję, ale też i bardzo być silnym też mentalnie. I pytanie, co dalej z tym zrobić? Ja wiem, że teraz wrócisz, żeby budować szkołę, ale czy za tym idą jeszcze jakieś kolejne kroki? Bo nie porzucasz też aktorstwa. Czy to ci też w jakimś stopniu pomaga w kreowaniu postaci, które pokazujesz na scenie? Czy to też ma i taki wymiar?
Czy oddzielasz w ogóle to wszystko?
Nie. To wszystko, te góry są pewnego rodzaju momentami i miejscem oczyszczenia po różnych emocjach. Czy to emocjach w moim bohaterze pozytywnych czy negatywnych. Ja zawsze chciałbym zostać Krystianem Durmanem, który coś ma do zrobienia w życiu i do powiedzenia i do zmiany na lepsze, bo odkąd pamiętam, zawsze tym się kierowałem w życiu. Wiesz, no ciężko jest wrócić tutaj do Polski po tym, co zobaczyłem tam i nie myśleć, i nie mieć tego w snach, nie mieć tego wieczorem zamykając oczy
idąc spać.
Trzeba
pielęgnować te emocje, które tobie wtedy towarzyszyły, prawda?
Tak.
Żeby nie wejść w te stare buty swoje, które się zostawiło przed podróżą.
A taka rzecz, która przełożyła mi się na aktorstwo i myślenie o aktorstwie, to jest dopuszczenie wszelkiej energii do siebie. Nie napinanie się na to, że ja coś teraz muszę, że muszę zagrać w filmie, że muszę zrobić spektakl. Ja nic nie muszę, ja mogę chcieć. Mhm. A jak będę bardzo chciał i będę marzył i mówił o marzeniach głośno, to zaufajcie mi, one się po prostu spełniają same.
Ty czujesz, że coś się zmieniło, prawda?
Czuję. Ja odpuściłem napinki wszelkiego rodzaju, które gdzieś tam były w mojej głowie. Myślę, że teraz na tej scenie jest mi luźniej, bardziej żywiołowo, energetycznie. Chociaż tego się obawiam, że może znowu za dużo żywiołowo. No ale...
Ale to może przypomnijmy naszym słuchaczom, że będziemy mogli to sprawdzić i zobaczyć na własne oczy, bo
to
do
Poznania
wraca znowu Wielki Fryderyk.
No właśnie, Wielki Fryderyk. Wielki Fryderyk.
A razem z nim Krystian Durman.
No i przede wszystkim Jan Peszek i Jan Klata. Tak, zapraszam bardzo gorąco na Wielkiego Fryderyka. To jest też taki czas dla mnie, jak przyjeżdżam tutaj do Poznania. Ja strasznie lubię tą trasę, strasznie lubię to miasto. Widziałem przez wiele lat, pochodzę z Kalisza, jak to miasto się zmienia. Dlatego tym bardziej jest mi tutaj miło być, grać w Teatrze Polskim ze wspaniałym zespołem, ze wspaniałym artystą, jakim jest Jan Peszek, więc jeżeli państwo chcielibyście to sprawdzić moją energię, mój uśmiech
nepalską
i radość, zwłaszcza to będzie teraz już nepalsko-włoska energia, bo w spektaklu Wielki Fryderyk gram Lucchesiniego, czyli szalonego Włocha na dworze królewskim, to zapraszam serdecznie, 4., 5., 6., 7.
Czyli weekend,
tak.
I jeszcze poniedziałek.
I jeszcze poniedziałek, godzina 18:00. Wiem, że bilety jeszcze są, także zapraszam serdecznie.
W Teatrze Polskim.
W Teatrze Polskim, oczywiście, nigdzie indziej. U naszego szalonego bibosza ulubieńca kucharzy Macieja Nowaka.
Bardzo dziękujemy. No to dobrze, to my się wybierzemy chyba znowu, Franek.
To na pewno.
Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Krystian Durman, nasz bohater, był dzisiaj gościem Małej Czarnej.
Bardzo dziękuję i w to marzyć.